Czytaliśmy przed chwilą Ewangelię o kobiecie, której tradycja nadała imię Marii Magdaleny. Jest to piękna, wzruszająca opowieść i spróbujmy na chwilę zrozumieć, co dzieje się w sercu tej kobiety. Przede wszystkim zauważmy, że całe to zdarzenie odbywa się rano, o brzasku, zaraz po wschodzie słońca. W czasach, kiedy nie było elektryczności, życie toczyło się od wschodu słońca do zachodu słońca. Mamy prawo myśleć, że może godzinę wcześniej tę kobietę wyciągnięto prosto z łóżka, w którym spędziła noc z jakimś kochankiem. Nie wiemy nic o jej przeszłości, niekoniecznie musiała być nierządnicą, czyli jak dzisiaj powiedzielibyśmy prostytutką. Może tylko straciła głowę, była to przelotna historia. Może nawet jakoś wyreżyserowana przez przeciwników Jezusa. Jak słuchaliśmy tej Ewangelii, chcieli wystawić Go na próbę. I faryzeusze i uczeni w piśmie w ogóle nie mają przed oczyma tej kobiety. Oni toczą swoją grę. Jeżeli przyprowadzają ją i mówią, co Ty powiesz, nauczycielu, bo prawo mówi, że należy ją kamienować. Jeśli Jezus powie, okej, to jest zgodne z prawem, rzucajcie kamieniami, zabijcie ją, no to wtedy powiedzą, proszę, widzicie, przedstawiał się jako taki dobry nauczyciel, a tutaj niewinną kobietę od razu skazuje na śmierć. Jeżeli powie inaczej, puśćcie ją wolno, nie czepiajcie się jej, no to wtedy znaczy, że nie zna prawa, nie może być prorokiem, nie może być nauczycielem. Zwróćmy uwagę, ile tutaj jest cynizmu w postępowaniu tych, którzy tę pułapkę zastawiają. W ogóle nie mają przed oczyma tej kobiety. Jest nieważne dla nich, czy ona przeżyje, czy nie przeżyje, co się z nią stanie. Jezus rozumie tę sytuację i wie, że kobieta jest przedmiotem gry prowadzonej przeciw Niemu. Widzi jednak ją przed sobą. Widzi, że jest w dramatycznej sytuacji i zrobi wszystko, żeby ją uratować. Spróbujmy sobie wyobrazić, co dzieje się w sercu tej kobiety. Na pewno lepiej tutaj zadziała wyobraźnia was, kobiet. Jest ledwo co przebudzona, dokoła ludzie, którzy chętnie rzucą zaraz kamieniami. Na widok publiczny został wyciągnięty jej czyn, jej grzech. Nie ma nic na swoją obronę. Nie ma nikogo, kto by jej obronił. Tu jest publiczny sąd, są tylko oskarżyciele, nie ma żadnego obrońcy, adwokata. Na jaw wyciągnięto jej intymność, coś, o czym nie chciała, żeby ktokolwiek się dowiedział. Ale teraz zróbmy drugi skok wyobraźni. Wyobraźcie sobie, niekoniecznie tutaj, ale w jakiejkolwiek innej sytuacji, że ktoś odkrył wasz najbardziej wstydliwy, intymny grzech, niekoniecznie ze sfery seksualnej. Ktoś to poznał. Coś takiego, czego się najbardziej wstydzicie, chcielibyście ukryć. I oto wyciągają was na środek, przed ludzi, zaczynają osądzać. Co byśmy wtedy czuli? No, wolelibyśmy zniknąć i zapaść się pod ziemię. Wszyscy na nas patrzą z potępieniem w oczach, z drwiną. Wstyd, przerażenie, wreszcie strach przed śmiercią, to wszystko, co było w sercu tej kobiety. I Jezus to wie. Dlatego najpierw musi ocalić jej życie. Oddalić oskarżycieli, być może już z kamieniami w ręku. I wystarcza bardzo krótkie upomnienie. Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. I reakcja tych, którzy chcieli ją osądzić i skazać na śmierć, jest taka, że zaczęli jeden po drugim odchodzić, zaczynając od starszych. Ojciec Święty Franciszek, komentując w którymś momencie właśnie tę historię, bo to nie jest przypowieść, tylko historia, powiedział, dlaczego najpierw zaczęli odchodzić ci najstarsi, bo mieli najbardziej obciążone konto. Dlatego zaczęli odchodzić pierwsi. Najwięcej mieli na sumieniu, dlatego zaczęli pierwsi odchodzić. Ale odeszli wszyscy. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku, jak odnotowuje święty Jan. Jezus podnosi się, podchodzi do niej. Nikt Cię nie potępił. Nikt, Panie. I ja Cię nie potępiam. Idź, a od tej chwili już nie grzesz. Ta kobieta nie zaprzecza grzechowi, nie szuka wymówek, nie usprawiedliwia się, nie mówi, że to nieprawda, to jakaś pomyłka. Jest świadoma, że popełniła zło, świadoma jest kary. Ale Jezus w miejsce systemu wina, kara wprowadza w tym momencie miłosierdzie. Tak jak odnosząc się do tego, co mówiłem wczoraj, aktywuje miłosierdzie. I to miłosierdzie, które zbawia. Najpierw to zbawienie dotyczy ocalenia życia kobiety. Ona już wie, że przeżyje. Jest wolna od ludzkiej wrogości, zaciekłości, ale Jezus czyni ją też wewnętrznie wolną od grzechu. Ja Cię nie potępiam, idź, nie grzesz już więcej. Zostaje zbawiona przez miłosierdzie. I chciałbym, żebyśmy popatrzyli na tę sytuację w trzech wymiarach. Najpierw spróbujmy utożsamić się z bohaterką wydarzenia przed świątynią. Prawdą jest, że każdy z nas popełnia zło. Grzeszymy. Mamy na sumieniu różne zło popełnione przeciwko Bogu. Mamy na sumieniu różne ciemne sprawy, ukrywane gdzieś w pamięci, wstydliwe, brzydkie, nikczemne, paskudne. Wiele z tych rzeczy zasługiwałoby na potępienie i byłoby to w jakimś stopniu sprawiedliwe, słuszne. Kobieta z przypowieści spotyka Jezusa, nie ukrywa swojej winy. Spotyka Jezusa, który widzi grzech, ale jej, tej kobiety, nie potępia. Dlaczego jej nie potępia? On nie chce jej upokorzyć. W momencie, kiedy, i to jest chyba doświadczenie każdego z nas, nie tylko moje, kiedy popełniamy jakieś zło, jakiś grzech i sobie to uświadamiamy, my jesteśmy wtedy upokorzeni przez ten sam fakt popełnienia grzechu czy jakiegoś zła. To już nas bardzo upokarza. My się tego wstydzimy. To nas gdzieś gryzie, że byliśmy zdolni do tego. Jezus jej nie upokarza, nie pyta, kiedy, jak, z kim, co robiłaś. To byłoby powtórne upokorzenie. Zabójcze zawstydzenie. Sam grzech i zło najbardziej nas upokarzają. Naprawdę nie potrzebujemy, żeby ktoś jeszcze raz nas upokorzył i zawstydził. Nasza wewnętrzna świadomość grzechu poniża nas. To wystarczy. Jesteśmy upokorzeni i osądzeni. Nie potrzebujemy powtórnego sądu. Wręcz przeciwnie, potrzebujemy miłosierdzia, żeby coś z tym zrobić. Przebaczenia. Właśnie myślę, że w takiej kolejności potrzebujemy miłosierdzia i przebaczenia. Bohaterka tego rozważanego wydarzenia zostaje najpierw obdarowana miłosierdziem. To jest ten moment, w którym Jezus podnosi się, spogląda na nią i mówi: ja Cię nie potępiam. A potem przebaczenie. Idź, a od tej chwili już nie grzesz. Co możemy zrobić z naszym złem, poczuciem grzechu i winy? Trzy rzeczy. Po pierwsze, nie ukrywajmy naszego grzechu przed Bogiem. Ona nie ukrywała tego. Po drugie, nie usprawiedliwiajmy się i nie wybielajmy. To nic takiego, inni są gorsi. Po trzecie, ufajmy w Boże miłosierdzie i przebaczenie. Wczoraj cytowałem, już to powtórzę jeszcze za Ojcem Świętym Franciszkiem. Dziś dotknęła nas tragedia uznawania naszego zła, naszego grzechu za nieuleczalne, za coś, czego nie można uzdrowić ani przebaczyć. Ja myślę, że powinniśmy sobie mocno przypomnieć. Jest rozwiązanie dla naszego grzechu. To rozwiązanie ma w swoim ręku Bóg. Nie usuniemy naszego grzechu czy zła przez taką czy inną terapię, przez taki czy inny mechanizm psychologiczny. Przecież nam się to podpowiada i wielu ludzi dzisiaj ucieka w rozwiązania takie pozorne, typu, że można o tym porozmawiać. Ale nie chcemy tylko, żeby o naszym grzechu porozmawiać, my chcemy, żeby tego grzechu nie było. Kobieta stała ze swoim grzechem sam na sam z Jezusem. On okazał jej miłosierdzie i przebaczenie. I przesłanie, jakie płynie dla nas, jest takie. Stań ze swoim grzechem i złem przed Bogiem. On wie, jak jest, i ty wiesz, jak jest. On nie będzie prowadził śledztwa, w jakich okolicznościach, dlaczego grzeszyłeś. Nie upokorzy cię, nie zdepcze. Okaże miłosierdzie i przebaczy. Myślę, że jest to ogromne wyzwolenie, bo wobec popełnionego grzechu wpadamy czasem w taką matnię. To zło zaczyna kierować naszym myśleniem, naszymi uczuciami. Myślimy tak, ludzie nas znienawidzą, jak się o tym dowiedzą. Ja sam nie mogę na siebie patrzeć, że się dopuściłem takiej rzeczy. Nie ma sensu, żebyśmy to nieśli. Trzeba pójść, jest ktoś, kto zna rozwiązanie w tej sytuacji. Drugi wymiar historii kobiety to jej oskarżyciele. Oczywiście odruchowo jesteśmy przeciwko nim. Jesteśmy ukształtowani przez wiarę, jesteśmy wychowani. I jak patrzę na was, nie sądzę, żeby ktokolwiek z was chciał wziąć do ręki kamień i w kogokolwiek rzucać, nie tylko w nierządnicę, ale w kogokolwiek. To nie wyglądacie na takich ludzi. Nie wzięlibyśmy do ręki kamieni, nie rzucilibyśmy w nią. I wiemy, że jest to obrzydliwe, złe. Jak w ogóle ci prymitywni faryzeusze mogli o czymś takim pomyśleć? Kamieniami nie będziemy rzucać, ale myślę, że unowocześniliśmy kamienowanie i dzisiaj kamienie mamy pod klawiaturą naszych komputerów i telefonów komórkowych. Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy napisze komentarz. Nie tak dawno pół Polski kamienowało Lecha Wałęsę, zupełnie dając upust chęci pokazania swojej wyższości moralnej i jakiejkolwiek innej. Zobaczcie, że nie tak bardzo się ucywilizowaliśmy. Troszeczkę unowocześniliśmy metody kamienowania, ale nadal je stosujemy. Nie możemy powiedzieć, że Ewangelia nic nie mówi na temat hejtu internetowego. Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy wpisze komentarz. A zdawałoby się, że nasza kultura przeniknięta Ewangelią nie dopuszcza już zbiorowego, publicznego niszczenia kogokolwiek. Oczywiście w przestrzeni publicznej media oraz osoby, które występują w tej przestrzeni, które ją tworzą, niestety bardzo mocno rozpowszechniają taką kulturę kamienowania czy też linczu. Mamy też do czynienia z jeszcze innymi formami tego kamienowania. Myślę sobie, że oprócz tych licznych debili, idiotów, czego pełno jest w internecie, potrafimy plotkować, rozpowszechniać swoje opinie, bezpodstawnie krytykować. Kamienujemy, ilekroć kogoś ranimy. Ja przypomnę, że jak się skaleczymy w palec, to po 2 tygodniach się zagoi. Ale jeśli ktoś nas dotknie niesłusznym oskarżeniem, plotką, będziemy to bardzo długo pamiętać, niekiedy do końca życia nie będziemy umieli sobie z tym poradzić. Przypomnij sobie tę kobietę z Ewangelii stojącą w obliczu tłumu, który już jest gotów ją ukamienować. Niech Bóg zatrzyma nasze ręce przed klawiaturami. Niech da nam łaskę milczenia o cudzych grzechach. Nie możemy mówić o cudzych grzechach. Nie możemy ich komukolwiek wypominać. Myślę, że w tej dziedzinie nasze relacje wymagają ogromnej naprawy. W Ewangelii zaczęli odchodzić od starszych. Obyśmy się znaleźli wśród tych, którzy przynajmniej milczą na temat słabości i grzechów innych. Nie jesteśmy bez grzechu, nie mamy prawa oskarżać innych. I wreszcie trzeci wymiar wydarzenia z kobietą, przyłapaną na cudzołóstwie, to jest postawa Jezusa, który okazuje miłosierdzie, przebacza, rozgrzesza. Z pozoru wydawałoby się, że najwięcej do czynienia z tą trzecią postawą mogę mieć ja, czy każdy ksiądz, bo my rozgrzeszamy. Ale chciałbym, żebyśmy zrozumieli, iż postawa Jezusa jest możliwa dla każdego z nas. Chciałbym, żeby każdy z was postawił się na Jego miejscu i robił to, co On wtedy zrobił. W codziennym życiu jesteśmy świadkami zła. Widzimy zło, jesteśmy odbiorcami tego zła, ktoś nam czyni zło. Widzimy, jak dzieci robią coś złego. Jesteśmy ciągle jakby stawiani w takiej sytuacji, że to zło gdzieś tam jest obecne wobec nas czy obok nas. I najczęstszą reakcją z naszej strony, miejmy odwagę to przyznać, jest osąd. Umiemy doskonale nazwać zło dokonywane przez nasze żony. Dostrzegamy problem zła, grzechów naszych mężów, szczególnie dzieci. Ale teraz powiem coś bardzo takiego paradoksalnego. Mianowicie każda taka sytuacja, kiedy możemy osądzić i skazać kogoś, słusznie osądzić i skazać, bo on zrobił coś złego. Każda taka sytuacja daje nam szansę naszego własnego zbawienia. Jeśli okażemy miłosierdzie, to zasłużymy też na miłosierdzie Boga. Oczywiście, jak to wygląda w praktyce? Jeżeli kogoś przyłapiemy na popełnieniu jakiegoś zła, jakiegoś głupstwa, jest to świetna okazja, która wyzwala w nas żywioł, żeby się na kimś wyżyć, żeby komuś dowalić. Widzisz, co zrobiłeś, jak mogłeś. Kim ty jesteś, że do takich rzeczy się dopuszczasz? Pewno znamy to niestety z naszych relacji, że zło popełnione przez kogoś daje nam dużą satysfakcję. Musimy go osądzić, ukarać. Możemy na niego krzyknąć, przekląć, czasem poszturchać albo jeszcze okazać jakiś inny złowrogi gest. Ja i tak powtórzę, że każda taka sytuacja jest okazją na zyskanie Bożego miłosierdzia. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni dostąpią miłosierdzia. A znacie zapewne też takie sytuacje, kiedy mogliście kogoś ukarać, skrzyczeć i nie zrobiliście tego, że stać was było na przebaczenie. I powiem, wtedy byliście naprawdę wielcy. Nie wtedy, kiedy komuś dołożyliśmy, ale wtedy, kiedy przebaczyliśmy, okazaliśmy miłosierdzie. To jest wielkość. Zamiast warknąć czy przekląć, zamilkliśmy, położyliśmy rękę na ramieniu kogoś ze słowami: daj mi już spokój, to się jakoś da naprawić. Myślę, że jeszcze lepiej pamiętamy takie sytuacje, kiedy sami spodziewaliśmy się kary, osądu i nagle, nie wiadomo dlaczego, może to było w relacjach z rodzicami, z dziadkami, ktoś nam przebaczył. Ja doskonale pamiętam kilka takich sytuacji. Wiem, że to jest cudowne. Jeszcze przy tym wymiarze, tak jak chcę dodać trzy uwagi z punktu widzenia księdza. Spowiadam już od 26 lat, a sam spowiadam się blisko już pół wieku. I jako spowiednik rozumiem coraz lepiej tę swoją rolę, tę radosną rolę sługi Bożego miłosierdzia. Ale pamiętajcie, że każdy z nas uczestniczy w tej misji, ilekroć przebacza ludziom. Formuła rozgrzeszenia zaczyna się od słów: Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna. Ilekroć rozgrzeszam, wiem, że działa Bóg i dokonuje się cud. I powiedziałbym tak. Dobrze, że grzeszycie. Dobrze, że grzeszymy, bo to aktywuje Boże miłosierdzie. Ty bowiem, Panie, jesteś dobry i pełen przebaczenia, pełen łaskawości dla wszystkich, którzy Cię wzywają. Wielkie jest dla mnie Twoje miłosierdzie. Wracając jeszcze na moment do historii z kobietą przyłapaną na cudzołóstwie. I ja Cię nie potępiam i Ci nie grzesz więcej. Możemy sobie wyobrazić, że ta kobieta wstaje i biegnie zszokowana, szczęśliwa, wolna, radosna. I jako spowiednik powiem wam, że mam wielką radość, że mogę odsyłać ludzi wolnymi i szczęśliwymi. A jako ten, który się spowiada, dziękuję Bogu, że mogę odchodzić od konfesjonału wolny i szczęśliwy. Skoro już wspomniałem, że tyle lat jestem spowiednikiem, to chcę powiedzieć wam teraz 7 takich rad przydatnych przy spowiedzi. Zawsze spowiedź jest krępująca i wstydliwa, dla mnie także. Prosiłbym, żebyście się nie śmiali, bo to są rady nie tylko moje, ale też usłyszane od innych. Ale jak musicie, to się śmiejcie. Pierwsza rada to byłaby taka, że nie spowiadajcie się nigdy długo i rozwlekle. Kiedy w 10 minucie, nie zdziwcie się, jeśli w 10 minucie waszej spowiedzi spowiednik zapyta, a pani to uczy w szkole? Druga rada. Pamiętajcie, że po drugiej stronie siedzi też grzesznik. Taki sam albo gorszy niż wy. Jeśli po jakimś czasie zauważacie, że już ziewa, to znaczy, że albo już w życiu wszystko słyszał, albo sam podobnie nagrzeszył. Trzecia rzecz. Naprawdę szalenie praktyczna i kilkukrotnie w takiej sytuacji byłem. Koniecznie wyłączajcie telefony komórkowe przed konfesjonałem. Kilka razy miałem sytuację, że komuś ze spowiadających się zadzwonił telefon. No i wtedy pada pytanie. Proszę księdza, co ja mam teraz zrobić? Odpowiadam zwykle tak. Jeżeli pan odbierze, to żona usłyszy, co się dzieje. Więc najlepiej wyłączyć. Ach, można wyłączyć? No można. Nawet trzeba. Czwarta rada. Nie opowiadajmy przy spowiedzi, że żona wyprowadza nas z równowagi, a szef w firmie to skończony cham. My, spowiednicy, możemy rozgrzeszyć tylko tych, którzy klękają przed konfesjonałem. Zatem mówmy o swoich grzechach. Po piąte, spowiadajmy się tak często, jak czujemy, że chcemy, czy musimy. Nawet jak byłoby to 2 razy dziennie. Wyobraźcie sobie, że dzisiaj zaboli was ząb. Będziecie czekać do Bożego Narodzenia? Po szóste, nie wolno pisać grzechów na kartce. Naprawdę nie wolno. Przekonała mnie o tym taka opowieść pewnej mojej znajomej, która do pewnego momentu miała taki zwyczaj. Mieszkała w domu, kiedyś szła do spowiedzi, pisała, pech chciał, że zgubiła kartkę zaraz za płotem. I znalazła tę kartkę sąsiadka. A w pierwszym zdaniu było tak. Ta moja sąsiadka to menda. Po co chcecie, pisząc na kartkach, informować innych, co się dzieje. Pan Bóg odpuszcza wszystkie nasze grzechy, nawet te, o których nie pamiętamy. I ostatnia rada, niezwykle praktyczna, też usłyszana od jednej z moich znajomych. Trzeba wybierać spowiedników, którzy dobrze słyszą. Ona miała historię taką, że po wejściu do kościoła po lewej stronie siedział młody ksiądz i pomyślała sobie, młody to będzie wścibski, będzie się dopytywał. A po prawej zobaczyła, że siedzi taki staruszek. A, ten to zna życie, tego nic nie zdziwi. No i poszła do tego po prawej i zaczyna. Ostatni raz byłam u spowiedzi świętej. Głośniej. Ostatni raz byłam u spowiedzi świętej. Głośniej, bo ja nic nie słyszę. Ostatni raz. No i wreszcie, kiedy się praktycznie wyspowiadała przed połową kościoła, to do tej pory zawsze już wybiera spowiedników z dobrym słuchem. To rady praktyczne. Kusi nas często, aby przy spowiedzi odgrywać rolę przyzwoitych grzeszników, takich, co to grzeszą, ale nie tak bardzo i przy lepszym ciśnieniu albo innym rządzie bylibyśmy aniołami. To nie tak. Zobaczcie, że ta kobieta stojąca wobec Chrystusa zna swój grzech, nie usprawiedliwia go. Chrystus także zna jej grzech. Tak samo my znamy swoje grzechy i zna je Chrystus. My je wyznajemy, On je odpuszcza. Żadna gra w przyzwoitego grzesznika, trochę lepszego od innych, nie ma sensu. I ostatnia rzecz z punktu widzenia księdza, bodajże najtrudniejsza. To są spowiedzi, przy których nie mogę udzielić rozgrzeszenia. Może macie takie doświadczenie, jako ci, którzy wiedzą, że nie otrzymają rozgrzeszenia. Przyznaję, że takie osoby ja sam obejmuję szczególną modlitwą, a jeszcze bardziej upewnił mnie w tej postawie papież Franciszek, który we wspomnianej książce, przytoczę wam kilka zdań, łącznie z historią z jego rodziny. Jeśli spowiednik nie może rozgrzeszyć, niech wyjaśni przyczynę, lecz niech chociaż pobłogosławi, nawet bez udzielenia sakramentalnego rozgrzeszenia. Boża miłość jest również dla tych, którzy nie mogą przyjąć sakramentów. Również ten mężczyzna, czy ta kobieta, ten młodzieniec, czy ta dziewczyna są kochani przez Boga. Są przez Boga poszukiwani i potrzebują błogosławieństwa. Okażcie wrażliwość wobec tych osób. Nie oddalajcie ich. Ludzie cierpią. Bycie spowiednikiem to wielka odpowiedzialność. Spowiednicy mają przed sobą zagubione owieczki, które Bóg bardzo kocha. Jeśli osoby te nie poczują dzięki spowiednikom Bożej miłości i miłosierdzia, oddadzą się i może już nigdy nie wrócą. Przytulcie je więc i bądźcie miłosierni, nawet jeśli nie możecie udzielić rozgrzeszenia. Dajcie im tak czy inaczej błogosławieństwo. Mam krewną, która wzięła ślub cywilny z pewnym mężczyzną, zanim jeszcze mógł przejść proces stwierdzenia nieważności pierwszego małżeństwa. Chcieli wziąć ślub, kochali się, chcieli mieć dzieci, mają ich trójkę. Sąd cywilny przydzielił temu mężczyźnie również opiekę nad dziećmi z pierwszego małżeństwa. Był on tak religijny, że w każdą niedzielę idąc na mszę, szedł do konfesjonału i mówił kapłanowi: wiem, że nie może mi ksiądz udzielić rozgrzeszenia, ale zgrzeszyłem w tym i w tym. Proszę o błogosławieństwo. Oto człowiek ukształtowany duchowo. Chciałbym, żebyście to usłyszeli i powiedzieli też innym, którzy może potrzebują takiej wieści. Kto nie może otrzymać sakramentalnego rozgrzeszenia, nie jest pozbawiony Bożego miłosierdzia. A jeśli macie odwagę, jesteście w takiej sytuacji, idźcie do konfesjonałów po błogosławieństwo. Bóg nikogo nie odrzuca. Jemu bliscy są szczególnie ci, którzy potrzebują lekarza. Miłosierdzie Boga nie rezygnuje z żadnej z dróg, by dotrzeć do grzesznika. Nie pomija żadnej szczeliny, choćby najmniejszej, jeśli może przez nią popłynąć przebaczenie. W scenie, która dzisiaj jest przedmiotem naszych rozważań, kobieta przełapana na cudzołóstwie, jeszcze raz przypomnę, chcielibyśmy zobaczyć siebie samych jako tych, którzy grzeszą, popełniają zło, oczekują miłosierdzia. Jako tych, którzy osądzają i kamienują innych, wydają na nich wyroki. Ale przede wszystkim chciałbym, żebyśmy widzieli siebie w postawie Jezusa. Mam wrażenie, że czasy, w których żyjemy, karmią się nienawiścią, odwetem, a zemsta w przestrzeni publicznej została przyjęta jako norma, akceptowalna zasada. I powiedziałbym, że żyjemy w takiej kulturze odwetu. Niestety może to przenikać także na nasze relacje z ludźmi, na nasze odniesienia, nawet w rodzinach. Konflikty, napięcia, zadrażnienia i krzywdy występują wszędzie tam, gdzie są ludzie. Ale boję się, że narasta przekonanie, że musimy ostro osądzać, karać innych, a jeśli nas dotkną, to zrewanżować się oddaniem. I co robić w sytuacjach konfliktu? Ja myślę tak, wiem to też z doświadczenia, że nie wolno zostawiać takich spraw niezałatwionych, jakkolwiek można byłoby je załatwić. Jeżeli wejdziemy z kimś w konflikt, jeżeli padną ostre słowa i my tego nie obejmiemy naszym przebaczeniem, pojednaniem, prośbą o przebaczenie, zaczną rosnąć mury. Po jakimś czasie nie będziemy wiedzieli, od czego to się zaczęło, jak to się zaczęło, w jakich okolicznościach. Będziemy tylko czuli, że jesteśmy coraz dalej od siebie i że nie będziemy mogli wejść w normalną, zdrową relację. Czym prędzej zdobędziemy się na wyjaśnienie albo przebaczenie lub prośbę o wybaczenie, tym szybciej uzdrowimy nasze serce i odzyskamy bliskość z ludźmi. I bardzo ważne są tu nasze serdeczne słowa, a jeszcze istotniejsze są nasze ciepłe gesty. Powiedziałbym, że taką najbardziej trafną, a nawet odlotową radę pozostawił święty Paweł w liście do Efezjan. Gniewajcie się, a nie grzeszcie. Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. Zdążyć przed nocą ze słowem przebaczenia, z jakąś czułością, serdecznością. Pamiętajcie, że Pan Bóg dał nam internet i komórki, żebyśmy czym prędzej usuwali ogniska gniewu, zapiekłości czy nienawiści. I jeszcze jedna rzecz. Kobieta z dzisiejszej Ewangelii jest najpierw surowo i bezwzględnie osądzona przez uczonych w piśmie, przez faryzeuszy, przez tłum z kamieniami w ręku. Dopiero moment rozmowy z Jezusem to jest ten moment, kiedy ona zostaje wysłuchana. Przecież on dużo nie mówi. Zostaje wysłuchana i odchodzi umocniona. I myślę, że mogę prosić was w tym miejscu o udział w pewnym dziele miłosierdzia, które Ojciec Święty Franciszek nazwał apostolstwem ucha. Bardzo wielu ludzi, wśród nich pewnie my także, potrzebuje, aby ktoś wysłuchał naszych dramatów i lęków. Wysłuchał, ale nie osądził, nie ocenił, nie nakrzyczał, nie pouczał. Paradoks jest taki, że wiemy, co się dzieje na świecie, jakie są losy bohaterów naszych ulubionych seriali, a nie wiemy, co się dzieje w sercach naszych mężów, żon, dzieci, przyjaciół. Apostolstwo ucha. I myślę, że to jest proste dzieło miłosierdzia, dlatego proszę, słuchajcie swoich najbliższych. To jest wasze miłosierdzie. Słuchajcie swoich małżonków, swoich dzieci, przyjaciół, najbliższych. Przede wszystkim może słuchajcie tych, o których wiecie, że doświadczają jakiegoś dramatu czy bólu. A jeśli jeszcze możecie dodać do tego jakieś umocnienie, to jesteście apostołami miłosierdzia i miłosierdzia kiedyś dostąpicie. Patrzymy na bohaterkę z dzisiejszej Ewangelii. Jeśli by tę scenę pokazać w filmie, przynajmniej ja gdybym taki film kręcił, to można powiedzieć, że na końcu ręce same składają się do oklasku, bo jest moment napięcia, groźba śmierci. Ona odchodzi uwolniona, szczęśliwa, lekka. Ręce same składają się do oklasków. Zwróćcie uwagę, że to nie jest przypowieść, tylko to jest historia spotkania Jezusa z konkretną kobietą. I możemy sobie wyobraźni jakby przedstawić, jak ona odchodzi, żywa, wolna, szczęśliwa. W przesłaniu dzisiejszego dnia są trzy wymiary wielkości, które są dla każdego z nas. Najpierw jesteśmy wielkimi ludźmi, kiedy szczerze wyznajemy swoje grzechy i zło. To jest wielkość naszego serca, wynikająca ze zdolności do przyjęcia prawdy o sobie samym. Tak, jestem wielki wtedy, kiedy mam odwagę nazwać swoje grzechy, stanąć z tymi grzechami. To jest wielkość. Małość polega na robieniu uników. Druga wielkość, która jest też do osiągnięcia przez każdego z nas. Jesteśmy wielkimi ludźmi, kiedy nie potępiamy i nie osądzamy innych. To jest wielkość. Małość polega na tym, że my komuś przywalimy, dowalimy. I po trzecie, jesteśmy wielkimi ludźmi, jeśli podobnie do Jezusa, zdolni jesteśmy do okazania słów i gestów miłosierdzia poprzez wysłuchanie, zrozumienie, przebaczenie. Najbardziej poprzez miłosierne gesty i czyny. Dzięki miłosierdziu naprawdę każdy z nas może być wielkim człowiekiem i ufam, że Bóg nas prowadzi właśnie do tej wielkości, po to też tutaj się spotykamy.